Godzina reporterów.
Cześć, Aneta Filipkowska, zapraszam na Godzinę reporterów. Dziś będzie duchowo, sportowo, ale też bardzo muzycznie. Zapewniam, że nie będziecie się nudzić. Zaczynamy. Exodus Conf to coroczna konferencja chrześcijańska, na której można zobaczyć, jak młodzi ludzie, poświęcając swój czas, pokazują, jaki jest Bóg. Aby się przekonać, jak festiwal wyglądał od środka, Karolina Augów rozmawiała z uczestnikami i wolontariuszami tego wydarzenia.
Exodus jest czymś więcej niż tylko konferencją. Exodus jest wydarzeniem, które zmienia oblicze chrześcijaństwa w tym kraju.
Był przede wszystkim spotkaniem z Bogiem.
Zabawa, praca i świetny czas spędzony z naprawdę dużą ilością ludzi.
Miejscem rozwoju.
Jest to dla mnie wydarzenie, które nie tylko daje możliwości takich duchowych doznań, ale też łączy ludzi nawet w taki emocjonalny sposób.
To jest nie tylko świetne doświadczenie w CV, ale także miejsce na nawiązywanie relacji i poznawanie też samego siebie. Największe wrażenie na mnie wywarło to, że w niesamowity sposób połączono festiwal z niezwykłymi gwiazdami takimi jak Marika, Force Collective, Lux Torpeda, z konferencją chrześcijańską.
Koncert Petry Gdańsk. To był czas, gdzie można było odpocząć, posłuchać dobrej muzyki i po prostu pouwielbiać naszego Boga.
To było niezwykłe dla mnie, że ci ludzie naprawdę stali w ogromnej jedności i to dało się czuć nie tylko w tak fizyczny sposób, ale przede wszystkim w taki duchowy sposób.
Hasłem tegorocznej konferencji była nielogiczna równość jeden większy niż 99. Co to dla ciebie oznacza?
Oznacza to dla mnie to, że Bóg zważa na każdego człowieka tak samo i każdy człowiek jest dla niego ważny na maksa.
Jedna jednostka jest równie ważna niż cały tłum i ogół.
Że jestem ważniejsza, ja osobiście.
Każdy z nas jest dla Boga najważniejszy.
Każdy z nas jest wybrany, każdy z nas jest powołany do czegoś. Że nie warto porównywać się do innych, ale warto współpracować z innymi.
Bóg nie patrzy na nas jak na masę, tylko patrzy się po prostu na każdego indywidualnie. Każdy dla niego jest równie ważny.
Zdecydowałam się wziąć udział w tej konferencji ze względu na ludzi, ze względu na jakość tego przedsięwzięcia. Jest to najwyższa półka, jeśli chodzi o eventy.
Ponieważ jest to największe wydarzenie w Polsce, może nawet w Europie Wschodniej, największe wydarzenie takie chrześcijańskie.
Jest to naprawdę świetne wydarzenie. Pomimo tego, że trwa tylko 4 dni, to ma się wrażenie, jakby to był tydzień czasu i po prostu człowiek chciałby siedzieć tam jeszcze dłużej.
Dobrze być częścią czegoś, co zmienia ludzkie życie.
Godzina reporterów.
Krzysztof Zalewski rozjaśnił stary maneż. Wszyscy ci, którzy przybyli na solo akt Krzysztofa Zalewskiego, dostali niezły zastrzyk energii. Moc, tak jednym słowem można określić to, co działo się w niedzielę 13 marca w starym maneżu. Krzysztofa Zalewskiego pamiętamy z udziału w programie, który przetarł szlaki dla wszystkich telewizyjnych talent show, a także otworzył furtkę sławy. Młodziuteńki wówczas, bo 18-letni Zalewski wygrał drugą edycję tego programu, czyli Idola. Zapadając w zbiorowej pamięci publiczności dzięki heavy metalowemu wizerunkowi oraz zadziornemu głosowi. Przypomnijmy, że koncert był solo aktem, więc na scenie znajdował się jedynie Krzysztof Zalewski i instrumenty, na których grał. A trzeba z podziwem przyznać, że było ich wiele. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu lupera muzyk mógł stworzyć wrażenie, dzięki któremu wydawało się, że na scenie jest z nim cały zespół. Niełatwo jest się posługiwać tego typu urządzeniami, więc małe niedociągnięcia się pojawiły. Krzysiek jest jednak niesamowicie utalentowanym instrumentalistą i nawet z trudnej sytuacji potrafił wyjść obronną ręką. Natomiast fani nie mogli wyjść z podziwu. Jeszcze długi czas po koncercie uśmiech nie schodził ludziom z ust, tak jak piosenki, które publika śpiewała wspólnie z artystą podczas występu. Krzysztofa Zalewskiego powinno się ochrzcić mianem scenicznego zwierza. Wyraźnie widać, że scena to miejsce, gdzie czuje się swobodnie, a granie przed setkami ludzi to dla niego przyjemność. Nam również było bardzo przyjemnie posłuchać tak utalentowanego i otwartego na innych ludzi człowieka. Czekamy zniecierpliwieni na następny koncert, gdyż po niedzielnym występie w Starym Maneżu wciąż nam mało. Tymczasem posłuchajcie materiału Sary Majkowskiej.
Krzysztofa Zalewskiego kojarzę tak naprawdę do momentu, kiedy grał z Męskim Graniem i wtedy też zobaczyłem jego solowy projekt i zacząłem słuchać. No więc się rzeczy część mniej przypada do gustu, inne bardziej, ale ogólne wrażenia bardzo pozytywne.
ulubiona piosenka?
Chyba Fallen. Jestem też bardzo ciekaw, czy już będzie grał rzeczy nadchodzącego drugiego albumu, bo wiadomo, że ten album już jakoś powinien niedługo być. Jestem ciekaw tych nowych utworów. Jestem ciekaw paru coverów, które gra i świetnie. Na przykład jestem ciekaw, czy będzie Obracam w palcach złoty pieniądz, co świetnie mu wychodzi. Zawsze też jak z Męskim graniem grał. No i oczywiście takie hity jak Jaśniej czy Fallen z Eligu.
Tak, wiem, że teraz inaczej wygląda, bo sprawdziłam w internecie, że jest nie do poznania, więc zobaczymy.
Krzyśka już znam od dawna, ponieważ oglądałam Idola jako dziecko. No i tak śledziłam jego karierę od płyty Pistolet, już sporo lat minęło. Z niecierpliwością czekałam, aż powróci, no i doczekałam się na Zelig. Muszę powiedzieć, że warto było czekać.
To jest pani pierwszy koncert na żywo Krzysztofa?
Nie, miałam okazję zobaczyć go w listopadzie tego roku też w Gdańsku, także to jest drugi raz. Wiem, że to będzie kawał dobrej roboty, ponieważ jak już mówiłam, śledzę go parę lat, więc oczekuję dobrej muzyki i wiem, że się nie zawiodę, bo nigdy jeszcze tak nie było.
W sumie jedna piosenka taka mi się najbardziej podobała, Znikam bodajże była. I tak jakoś wpadło mi to w ucho i stąd, i z Idola właśnie znam najbardziej. Chcę właśnie dobrej muzyki posłuchać. I też na żywo zobaczyć, może to też nas bardzo interesowało, kogoś na żywo zobaczyć, nie tylko w telewizji.
Jeśli to jest ten Krzysztof Żelecki, który ja słyszałem, to jest z Idola.
Ciekawi jesteśmy tego występu po prostu.
Tak samo chcę zobaczyć, czy ten, kto wygrał Idola, zasłużył na to, żeby wygrać, tak? No zobaczymy właśnie, no bo wiele lat właśnie cisza była.
Tak, ale on grał tam, z tego co ja wiem, z Brodką, Hej, Nosowską właśnie, także grał drugie skrzypce, czy tak powiem. Są to najbardziej popularne, albo może jakieś takie nowo, których jeszcze nie wypuszczał, coś takiego, czym zaskoczy publiczność.
Ja pamiętam go jeszcze z Idola, no i później dowiedziałam się, że nagrał płytę, od razu ją przesłuchałam. I w sumie to jest mój drugi koncert, tak, drugi koncert jego.
A gdzie był pierwszy?
W Toruniu, nie, w Warszawie, w Warszawie w Teatrze Syrena.
A ja tu jestem przypadkiem. Oczekuję dobrej muzyki, fajnego gitarnictwa, fajnych wokali.
Dziękuję, ja wiem, że będzie bardzo fajnie i to będzie bardzo udany wieczór.
Żeby zbudzić się za parę lat, przekonanie, że to nie da. Medytacja, joga i praki działa, to nic nie da. Rury nie ma. I tak wierci się ten świat, co chwilę wpada w żał. Ktoś krzyczy, że kocha, nie może jeść i spać. Nieca się jak wariat, żeby gatunek trwał. Żeby gatunek trwał. Żeby gatunek trwał.
Żeby... No, cudownie, ja byłam na tym samym koncercie z tej samej serii w Poznaniu. No i teraz jestem tutaj w Gdańsku. Było trochę inaczej, ale jak zwykle cudownie. Także no, ja jestem zachwycona, uwielbiam Krzysika.
A czym się różniły te dwa koncerty?
Po prostu pewne aranżacje piosenek były inne niż w Poznaniu. No i wiadomo, zawsze w każde miejsce to jest inna atmosfera i no, myślę, że tak jak każdy inny artysta daje się gdzieś poddać chwili i no i po prostu zawsze jest inaczej.
Okej, czeka pani teraz na niego?
No, mam nadzieję na wspólne zdjęcie, bo po każdym koncercie udaje mi się to zrobić, więc mam nadzieję, że teraz też się uda.
Chciałam powiedzieć, że koncert był pełen emocji i w ogóle myślę, że Krzysiek dał z siebie wszystko i to było widać. Ja kocham po prostu to, jak artyści grają na żywo i dają po prostu całe swoje serce, duszę i przekazują to słuchaczom i to się udziela i się wraca z uśmiechem na twarzy i przez cały tydzień się po prostu nie schodzi.
Było bardzo fajnie. Spodziewałem się, nie słuchałem wcześniej Krzyśka Zalewskiego, spodziewałem się, że to będzie trochę łzawy rok. Było bardzo dobrze. Dużo, dużo nawiązań do Beatlesów, do Odsów, także byłem pozytywnie zaskoczony.
Czyli jako słuchacz, który wcześniej nie słyszał Krzyśka, jest pan pod wrażeniem jego talentu.
Tak. Okay. Dużo właśnie takiej muzyki eksperymentalnej, której się nie spodziewałem.
Godzina reporterów.
Zakończył się kurs samoobrony dla kobiet Kung Fu Panna, organizowany na Akademii Morskiej w Gdyni. Był to projekt społeczny w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Składał się z 4 spotkań na Akademii Morskiej i miał na celu przybliżenie sztuk samoobrony w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Jak było, posłuchajcie sami materiał Joanny Łaszcz.
Na zajęciach, które prowadzimy, wskazujemy zagrożenia, jakie występują na ulicy, no i oczywiście reakcje, jakie możemy wyćwiczyć adekwatnie do tych zagrożeń. Jakub Janiak reprezentuje sekcję Krav Maga Pomorze. Na dzisiejszych zajęciach prezentowaliśmy, plus studenci mogli spróbować uderzeń otwarcioną dłonią, kopnięć prostych, kopnięć kolanem, czy też reakcji na to, co się dzieje, kiedy zostaniemy wytrąceni z równowagi. Zajęcia są z przeznaczeniem typowo dla kobiet. Stąd też w dalszej części, powiedzmy, charakterystyka typowo pod płeć piękną.
Ale z drugiej strony pojawili się panowie. Czego mogli się dowiedzieć?
Podstawy oczywiście są te same, tylko czasami jest inna kwestia podejścia do samego treningu, czy też pewnych elementów, które naprawdę ciężko pokonać, takie jak z założenia to, że kobiety, nie obrażając, ale zazwyczaj są bardziej filigranowe, mają mniejszą masę, stąd też inne podejście musi być do samej kwestii samoobrony. Niestety nie da się oszukać fizyki i większy zawsze może więcej w tej kwestii, więc trzeba sobie z tym radzić.
Wyszamy w duszy. Wyci przykładowo z pan, oczy palce.
Myślę, że najważniejsze to nie zostawać tym problemem samemu, nie starać się być dzielną, nie starać się być silną, dlatego że problem jest poważny, nikt nie jest z żelaza i nikt nie ma w sobie tylu zasobów, żeby dźwigać takie brzemię samotnie. Anna Zaręba, psycholog z Fundacji Centrum Praw Kobiet z Gdańska. Podziwiam bardzo osoby, którym udaje się to przez bardzo długi czas. Natomiast każda z osób doświadczających przemocy zasługuje na pomoc, zasługuje na wsparcie, zasługuje na to, żeby ktoś z zewnątrz, może z jakimś bardziej chłodniejszym oglądem sytuacji, pomógł wymyślić, co w takiej sytuacji można dalej zrobić. Zachęcam do tego, żeby wybrać sobie jedną zaufaną osobę, co do której możemy podejrzewać, że raczej mnie wysłucha i raczej uwierzy w to, co mówię, raczej potraktuje mnie serio. I dalej zastanowić się wspólnie, z kim jeszcze można by porozmawiać.
Czym się zajmujesz jako psycholog właśnie z Centrum Praw Kobiet?
Ja się zajmuję udzielaniem wsparcia kobietom, które doświadczyły przemocy, na przykład w formie indywidualnych spotkań. Czasami to są jednorazowe spotkania, czasami to jest dłuższy okres czasu, można mówić o terapii, albo w formie grupowej, czyli na przykład współprowadzenia grup wsparcia.
Kiedy mamy do czynienia z przemocą?
Z przemocą mamy do czynienia wtedy, kiedy dana osoba czuje, że ktoś zadziałał wobec niej intencjonalnie, czyli nie zrobił jej krzywdy przypadkiem, niechcący, że zrobił to po to, żeby osiągnąć jakiś cel, na przykład wymusić posłuszeństwo, że to działanie naruszyło w jakiś sposób dobra i prawa osoby, która go doświadczyła, oraz że druga strona wykorzystała w jakiś sposób przewagę, jaką posiada nad daną osobą, na przykład przewagę siłową bądź też finansową.
Jakie mamy typy przemocy?
Możemy mówić o przemocy fizycznej, pierwsze co nam się często nasuwa, o przemocy ekonomicznej, o tym z kolei najrzadziej myślimy, czyli wtedy, kiedy nie stosujemy przewagi siłowej, a na przykład przewagę finansową, czyli odcinamy drugą stronę od dostępu do środków, do dóbr. Mówimy też o przemocy seksualnej oraz o przemocy psychicznej, której elementy zawierają się tak naprawdę w każdej innej formie przemocy.
A jeśli mamy do czynienia z molestowaniem, to kiedy można o nim mówić?
W każdym momencie, w którym osoba go doświadczająca czuje, że granica została przekroczona, kiedy czuje, że dochodzi do zachowań, na które ona nie ma zgody. I w momencie, kiedy ona się nie zgadza, a druga strona tego nie respektuje, no to zostaje przekroczona granica i możemy mówić o nadużyciu.
Kto stosuje przemoc częściej? Osoby bliskie, czy właśnie osoby postronne, nam w ogóle nieznajome, mężczyźni, kobiety?
Można mówić o tym, że najczęściej są to osoby bliskie. Statystyki pokazują, że najczęściej są to mężczyźni. Natomiast jest to na razie pewne uogólnienie, dlatego że temat jest tak naprawdę bardzo słabo zbadany, szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn doświadczających przemocy. Nie możemy stwierdzić, ilu ich tak naprawdę jest, ponieważ nie zgłaszają się nigdzie, nie informują o tym. Boją się oceny, boją się tego, że będą odczuwać wstyd, upokorzenie, przyznając się do tego, że na przykład doświadczają przemocy ze strony swojej partnerki. często osobami narażonymi na przemoc, oprócz tego, że przede wszystkim jest to grupa kobiet, są też dzieci i osoby starsze, czyli wszyscy, którzy są potencjalnie słabi, wobec których można mieć przewagę.
Tutaj jeszcze na spotkaniu był poruszony temat przemocy w rodzinie i różne formy tej przemocy. Taka dyskusja była na temat tego, co jest kłótnią. Ja bym chciała jeszcze zapytać, bo takie jest nawet powiedzenie, że po kłótni to łóżko pogodzi. I co wtedy, kiedy jedna ze stron nie chce w tym łóżku się godzić?
No kluczowe jest zdawanie sobie sprawy z tego, gdzie przebiega moja granica. Jeżeli ja czuję, że czegoś nie chcę, a druga strona dowie się o tym i mimo wszystko to robi, no to tutaj mamy bardzo mocno zarysowaną granicę. Jeśli chodzi o kłótnie, to wywiązała nam się bardzo fajna dyskusja na ten temat. Padło nawet takie stwierdzenie, że kłótnia kłótni nierówna, ponieważ czym innym będzie kłótnia, która prowadzi do awantury, do przepychanki i po której być może nastąpi rzeczywiście wybuch namiętności, ale nie będzie rozwiązania problemu. A czym innym będzie kłótnia, która pozwoli oczyścić emocje, wyładować napięcie, potem dojść już na spokojnie do sensownego rozwiązania problemu i wtedy się pogodzić. Cały czas pamiętamy i mamy gdzieś tam w głowie hasło obowiązku małżeńskiego i kobiety bardzo często też nie zdają sobie sprawy albo może z jakiegoś powodu też boją się postawić te granice. A tak naprawdę istnieje zjawisko takie jak gwałt w małżeństwie, tak samo jak istnieje zjawisko gwałtu na przykład na prostytutce. Każda sytuacja, w której dochodzi do zbliżenia wbrew mojej woli, będzie nadużyciem. Mam prawo się z tym nie zgadzać, mam prawo postawić granice, mam prawo wyjść z sytuacji, która mi nie odpowiada. Co nie zmienia faktu, że bardzo wiele kobiet boi się, bo nie czują wsparcia ze strony innych osób. Boją się, że jeżeli ujawnią, że wydarzyła się taka sytuacja, na przykład będą potrzebowały schronić się u mamy, u siostry, to, że zostaną odrzucone, ocenione, że każe im się wrócić, no bo przecież to mąż. Natomiast nie, tak być nie musi.
Jaka jest wiedza wśród osób właśnie dotycząca tego, gdzie się udać z prośbą o pomoc?
Wydaje się, że cały czas za mała, szczególnie jeśli chodzi o instytucje, które się z problemem stykają na co dzień. Coraz częściej się zdarza, że trafiają do nas panie skierowane przez sąd, przez policję, ale nadal za rzadko. Czyli te instytucje, które tak naprawdę mają największą moc, żeby wskazać, gdzie dalej można szukać pomocy, przekierować, bo spotykają się gdzieś tam na pierwszej linii frontu z tym problemem, nie wykorzystują tych możliwości do końca. Natomiast to, co jest największym źródłem informacji, to najczęściej jest doświadczenie kogoś, kto już był w podobnym problemie i gdzieś taką pomoc uzyskał. Najczęściej trafiają do nas panie, które odważyły się powiedzieć i usłyszały, słuchaj, no tam teściowa na przykład poradziła się tu i tu, idź, oni tam są fajni, sensowni, sprawdzeni. Do takich rad też mamy największe zaufanie. Zachęcam do tego, żeby szukać pomocy wśród specjalistów, na przykład w organizacjach takich jak moja, gdzie będzie można porozmawiać w tajemnicy, w zaufaniu, w dyskrecji z kimś, kto będzie neutralny, kto nie będzie poruszony emocjami, kto będzie miał też wiedzę na temat procedur, na temat możliwości prawnych. Dlatego polecam przełamać milczenie przede wszystkim.
O, dzisiaj bardzo się podobało. Myślę, że jakiś początek, zalążek tego, jak mamy się zachowywać. Już zaszczepili w nas. Myślę, że będzie dobrze.
Bardzo mi się podobały zajęcia. Można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, które mam nadzieję nigdy nie zostaną zastosowane na ulicy. Dzisiaj nauczyliśmy się, jak padać, jak wykorzystywać najłagodniejsze techniki Krav Magi do tego, żeby obronić się i jak najskuteczniej obezwładnić przeciwnika, no i lotnić się z miejsca.
Samoobrona dla mężczyzn jest potrzebna?
Zdecydowanie tak. No, to nie tylko kobiety są narażone na ataki, ale chyba właśnie w większej ilości dochodzi do takich ataków męsko-męskich niż męsko-damskich. Mówię tutaj nie tylko pod względem tej przemocy, o której poświęcone są te zajęcia, ale również takich, no, może nie codziennych, ale weekendowych wypadów męskich gdzieś tam po klubach. Często dochodzi do tego typu zdarzeń i chyba warto nauczyć się, jak się bronić przed agresywnymi osobnikami.
Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do kobiet zmagających się z przemocą, bądź po prostu chcących być przygotowaną na tego typu zachowania. Aczkolwiek mamy też paru mężczyzn wśród naszych uczestników, więc jest to projekt ogólnie skierowany do wszystkich. Leszczyńska Marta, jestem organizatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia. Kung Fu Panna, czyli kurs samoobrony dla kobiet. Aczkolwiek zespół organizacyjny liczy aktualnie 7 osób.
Skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie takiego kursu?
Pomysł wyszedł od koleżanki z zespołu Agaty Lewandowskiej. Ona w ogóle jest pomysłodawcą tego wszystkiego, natomiast jeśli chodzi o nazwę, to nazwę wymyśliłam ja, żeby była łatwa do zapamiętania.
I ciekawa, a czego możemy się dowiedzieć tutaj na tym kursie samoobrony? Co możecie nam zaoferować?
Generalnie podzieliliśmy to na część teoretyczną i praktyczną. Na części teoretycznej już doświadczyliśmy wykładu psychologa Rafała Dębskiego oraz z przedstawicielem Centrum Praw Kobiet, panią Anią Zarębą. Natomiast jeśli chodzi o część praktyczną, mamy tutaj organizację Krew Maga Pomorze, której jesteśmy bardzo wdzięczni. Uczą nas, jak zachować się podczas ataków, kiedy ucieczka jest niemożliwa, jak w ogóle uciec, wstać, podnieść się z ziemi, uniki, czasami jakieś elementy ataku, ale najważniejsze jest, żeby właśnie wstać i uciec.
Jakie jest zainteresowanie tym kursem? Czy to jest kurs płatny, czy nie?
Kurs jest całkowicie bezpłatny, jest to projekt społeczny. Jest on całkowicie charytatywnego charakteru. Zainteresowanie przerosło liczbę miejsc, natomiast aktualnie liczba miejsc nie jest wykorzystana. Miejsc było 60, miałam pełną listę zapisaną, natomiast podczas pierwszego wydarzenia stawiło się ponad 40 uczestników.
Będą kontynuacje tego projektu?
To pytanie słyszę już któryś raz. Uczestnicy właśnie zadają to pytanie często. Nie mamy żadnego sponsora, to jest główny problem. Natomiast jest szansa, że zyskamy takowego i może nawiążemy współpracę z Centrum Praw Kobiet, jakoś to powiążemy i pójdzie to dalej.
To już wszystko na dziś. Aneta Filipkowska, zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Godzina reporterów.